Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. Sejm, który zebrał się w czwartek na specjalnym jednodniowym posiedzeniu, przyjął wszystkie poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu górnictwa. Ustawa zawiera zapisy konieczne do realizacji planu naprawy kompanii węglowej z uwzględnieniem porozumienia między rządem i górniczymi związkami zawodowymi. Większość poprawek dotyczy pakietu socjalnego dla górników. Poseł Beata Szydło, wiceprezes PiS-u, jeszcze przed głosowaniem powiedziała, że dobrze, iż podpisano porozumienie z górnikami, ale zabrakło dialogu społecznego. Dodała, że ustawa nie rozwiązuje problemu górnictwa. Potrzebna jest strategia rozwoju sektora.
Upominamy się i prosimy, ażeby ten dialog został wpisany do tej ustawy, bo problem górnictwa nie został rozwiązany. Dzisiaj słyszymy, że już Jastrzębska Spółka Węglowa, pojawiają się tam kłopoty, że grozi jej bankructwo, że zostały wypowiedziane górnikom pakiety społeczne. Niedługo usłyszymy, za kilka tygodni, być może za kilka dni, że i holding katowicki ma problemy. Ta ustawa nie rozwiązuje problemów polskiego górnictwa. Dzisiaj na stole obok porozumienia powinna być położona strategia rozwoju górnictwa i strategia rozwoju energetyki, żebyśmy wiedzieli i mieli gwarancję tego, że rząd polski ma szczere intencje inwestowania i naprawy polskiego górnictwa, a nie jego likwidacji.
Poseł Ludwik Dorn, były marszałek Sejmu, powiedział, że porozumienie, którego elementy znalazły się w ustawie, jest wewnętrznie sprzeczne. Obie strony dobrze wiedziały, podpisując je, co rodzi nadzieję na przyszłość, dodał.
Z jednej strony opisany jest pewien w kategoriach procesu naprawczego program sanacji, przywrócenia rentowności kopalniom całej branży. Z drugiej strony obie strony zgodziły się na to, łącznie ze stroną związkową, że ten proces będzie się toczył w ramach wyznaczonych przez decyzję Rady Europejskiej z 10 grudnia 2010 roku. Otóż realnie w twardych kategoriach tego pogodzić się nie da. O czym, jak sądzę, obie strony dobrze wiedziały. To jaki jest jego polityczny sens? No, polityczny sens jest taki, że w relacjach, także bardzo konfliktowych, z Komisją Europejską, obie strony zgodziły się, że będą dokonywać twórczych interpretacji i reinterpretacji tego porozumienia, aby raczej było z tego coś niż nic.
Ustawa trafi teraz do prezydenta, który może ją podpisać, zawetować bądź skierować do Trybunału Konstytucyjnego. Solidarna Polska apeluje do prezydenta o zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego w sprawie węgla i energetyki. Zbigniew Ziobro, lider Solidarnej Polski, mówi, że dramatyczna sytuacja na Śląsku w związku z polskim górnictwem wymaga działań odważnych, ale wymaga też odpowiedzialności najważniejszych osób w państwie za tą sytuację. Wyraził nadzieję, że prezydent stawi czoła temu wyzwaniu i w ramach Rady, która ma zajmować się sprawami bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego Polski. Zaznaczył, że taką właśnie sprawą jest sytuacja polskiego górnictwa.
W tej sytuacji pan prezydent w naszej ocenie powinien zwołać jak najszybciej Radę Bezpieczeństwa Narodowego, aby zająć się tym zasadniczym dla bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego problemem, jakim jest kwestia naszej energetyki, sytuacji na Śląsku, sytuacji polskich kopalń. Otóż stawiamy tezę i mamy na to bardzo mocne argumenty, że przyczyna dzisiejszego kryzysu na Śląsku, kryzysu polskich kopalń, tak naprawdę wynika przede wszystkim z podpisania wcześniej przez Donalda Tuska, niedawno przez panią premier Ewę Kopacz, pakietu klimatyczno-energetycznego.
Lider Solidarnej Polski nawiązał do raportu niemieckiej firmy konsultingowej opublikowanego na zlecenie polskiego rządu i polskich spółek węglowych za 1,5 miliona złotych. Raport stwierdza, że główną przyczyną problemu i trudności polskich kopalń nie jest import węgla ze wschodu, ale zmiana struktury polskiej energetyki wynikająca z pakietu klimatyczno-energetycznego, powiedział Zbigniew Ziobro. Rolnicy protestowali w czwartek przeciwko tragicznej sytuacji w sektorze. Pikiety odbyły się przed oddziałem Agencji Nieruchomości Rolnych w Stargardzie Szczecińskim i Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu. Rolnicy domagali się zakazu wyprzedawania polskiej ziemi, ochrony przed nieuczciwą konkurencją w rolnictwie oraz stworzenia warunków do jego rozwoju. Edward Kosmal, przewodniczący NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych w Zachodniopomorskim, mówi, że proces degradacji polskiego rolnictwa trwa od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.
Związane jest to z procesem globalizacji, z procesem przejmowania przez obcy kapitał, przemysłu, handlu. I tutaj protestujemy dzisiaj pod hasłem: kto ziemię, przemysł i handel oddaje w ręce cudzoziemców, ten zdradza swój naród. Jest to cytat Hipolita Cegielskiego, polskiego patrioty. I mimo że już praktycznie trzeci rok trwają protesty, sytuacja w obrocie się ziemi nie zmieniła. Mimo że rząd podpisał z nami ustalenia, że będzie prowadził rozmowy w sprawie nowych rozwiązań prawnych odnośnie obrotu ziemią, że będzie rozmawiał o naszych postulatach, a tu przede wszystkim chodziło o bezpośrednią sprzedaż, która dałaby szansę tym małym gospodarstwom na jakieś dochody.
Protestujący przygotowali petycję do premier Ewy Kopacz, którą przekazali na ręce m.in. wojewody wielkopolskiego. Na początku marca MEN i ZNP będą rozmawiać w sprawie wynagrodzeń nauczycieli. Związek chce podwyżek dla nauczycieli w 2016 roku o minimum 10%. Minister Joanna Kluzik-Rostkowska spotkała się w czwartek z prezesem ZNP Sławomirem Broniarzem. Szefowa MEN przypomniała, że w 2004 roku subwencja oświatowa wyniosła 25 miliardów złotych, a w 2014 roku 40 miliardów złotych. ZNP przypomina, że 2015 rok jest trzecim z rzędu rokiem, w którym nauczyciele nie dostaną podwyżek. Po raz ostatni płace zasadnicze nauczycieli wzrosły we wrześniu 2012 roku. Solidarność chce, by płace wzrosły w bieżącym roku. Jest gotowa też dołączyć do wspólnych rozmów, mówi Ryszard Proksa, przewodniczący sekcji krajowej oświaty i wychowania NSZZ Solidarność.
Nasza pikieta, która była 9 grudnia, dotyczyła właśnie tylko trzech tematów, z którym z panią minister nie mogliśmy ustalić. To są podwyżki dla nauczycieli w tym budżecie, poprawienie prawa oświatowego i warunki pracy. Ale to, co robi ZNP teraz, owszem, my jak najbardziej o tym wiemy, no ale to są rozmowy na 2016, a my jeszcze chcemy rozmów i zmian w edukacji w 2015. Jak sobie może nawet zdajemy sprawę, że o pieniądzach będzie trudna rozmowa albo bardzo trudna rozmowa, ale są inne sposoby jeszcze, że tak powiem, ulżenia doli polskiego nauczyciela i nadal jesteśmy w akcji protestacyjnej i będziemy nadal żądać zmian w 2015 roku.
Związkowcy wskazują, że nauczyciele zarabiają mniej niż w 2007 roku. Według minister przeciętnie nauczyciel zarabia dziś o 50% więcej niż w roku 2008. Obie strony zgadzają się natomiast, że ustawę oświatową trzeba napisać od nowa. Emerytura połowy Polaków będzie wynosiła jedynie 500 zł. Wyliczenia ekonomistów w tej sprawie przedstawił jeden z dzienników. Wynika z nich, że przeciętny Kowalski po 25 latach odkładania składki emerytalnej do ZUS-u otrzyma emeryturę w wysokości 492 zł brutto. To zaledwie 28% pensji minimalnej, która obecnie wynosi 1750 zł brutto. Dla porównania dziś emerytura minimalna to 880 zł. Do takiego stanu rzeczy przyczyni się w dużej mierze nowy sposób ozusowania kilku umów zleceń jednej osoby, który wejdzie w życie od 1 stycznia 2016 roku. Wówczas to wprowadzona zostanie kwota graniczna oskładkowania, równa płacy minimalnej. Jednak jak zauważa poseł PiS i profesor Józefa Hrynkiewicz, przyczyn takiego stanu rzeczy jest więcej.
Pierwsza sprawa dotyczy obecnie funkcjonującego systemu emerytalnego, który został ukształtowany w długim okresie i polega na tym, że w pierwszym okresie zabrano część środków na ubezpieczenie emerytalne z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Powstał wtedy bardzo duży dług w ZUS-ie. Druga zaś przyczyna polega na tym, że od roku 2009 zmieniono system ubezpieczenia emerytalnego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych na w istocie system kapitałowy. Każdy dostanie tak wysoką emeryturę, na jaką sobie złoży, płacąc składki.
Sposobu rozwiązania tego problemu ekonomiści upatrują w rozwoju tak zwanego trzeciego filaru. Jednak jak zauważa poucza poseł, po pierwsze, instytucje te muszą być bezpieczne i gwarantowane przez państwo, a po drugie, niskie i bardzo niskie dochody Polaków sprawiają, że blisko 90% osób nie ma z czego odkładać na emeryturę. Europejski Bank Centralny wprowadza program luzowania ilościowego ze względu na uporczywie niską inflację, która spadła poniżej zera i wynosi 0,2%. Ma to uratować strefę euro przed deflacją. W sumie, wraz z istniejącymi już programami Europejskiego Banku Centralnego, polegającymi na skupie aktywów banków, program wpompuje w gospodarkę strefy euro 60 miliardów euro miesięcznie. Zapowiedź kolejnego etapu luzowania polityki pieniężnej przez Europejski Bank Centralny to nic innego niż rozpaczliwa próba nakręcania koniunktury w Europie, zwłaszcza w strefie euro, mówi dr Marian Szołucha, ekonomista.
Nie można tego nazwać inaczej jak psuciem pieniądza. Na psucie pieniądza prędzej czy później musi się skończyć. Nie wolno drukować, no już nie tyle banknotów czy bitmonet, ale po prostu kreować pieniądze elektroniczne. No, poszedł kilka dni temu Szwajcarski Bank Centralny. Nie da się w nieskończoność tej polityki prowadzić. Im dłużej jest ona prowadzona, tym bardziej bolesne skutki będą dotyczyły jej zakończenia. Żeby to zmienić, potrzeba natychmiast doprowadzić do deregulacji europejskiej gospodarki. Ta polityka, jeśli komukolwiek jest na rękę, no to nie państwu, no to nie firmom, społeczeństwom, a po prostu rynkom finansowym, które pieniądze nam pożyczają, a my potem przez długie dziesięciolecia musimy je spłacać.
Program luzowania ilościowego polegać będzie na zwiększeniu podaży pieniądza na rynek, aby rządy krajów unijnych mogły go w większym stopniu pożyczać poprzez emisję obligacji. Pożyczone pieniądze mają zostać zainwestowane w projekty, które powinny stworzyć miejsca pracy i pobudzić gospodarkę. Komisja Europejska jednak nie pozwoli na dwustronne negocjacje krajów Unii Europejskiej z Moskwą w sprawie embarga. Po interwencji m.in. europosłów PiS-u w Komisji Europejskiej i Radzie Europejskiej, Komisja wycofała się z takich planów. Politycy wskazali, że taki krok Komisji Europejskiej uderza w zasadę solidaryzmu obowiązującą w Unii. Wczoraj pojawiła się informacja, że Rosja zezwoli na zniesienie embarga na niektóre produkty wieprzowe. Zniesienie zakazu Moskwa uzależnia m.in. od odpowiedniego poziomu inspekcji w zakładach mięsnych w Unii Europejskiej. Wcześniej minister rolnictwa Francji poinformował, że jego kraj doszedł do porozumienia z Rosją w sprawie embarga. Wybiórcze stosowanie embarga byłoby tragiczne dla polskich producentów i przedsiębiorców. Na to nie ma zgody, mówi europoseł Janusz Wojciechowski.
Interweniowaliśmy bardzo stanowczo w tej sprawie. Skierowaliśmy, mówię tutaj o posłach Prawa i Sprawiedliwości, zapytanie do Komisji Europejskiej. Ja w imieniu grupy politycznej konserwatystów i reformatorów na wczorajszym posiedzeniu komisji, kiedy był minister Łotewski, bo to jest, mamy w tej chwili łotewską prezydencję w Unii Europejskiej, no ostro też wezwałem Komisję i Radę, żeby zasada solidarności była w tej sprawie bezwzględnie zachowana. I z tego co wiem, dzisiaj to są jeszcze nieoficjalne wiadomości, ale pewnie będą potwierdzone, że komisja no, wycofuje się z takich działań, które by tę solidarność łamały, a więc no, niedobra wiadomość, że embargo będzie dalej trwało, bo wszystko nic nie wskazuje na to, że było zniesione, ale dobra wiadomość, że nie będziemy z tym embargiem sami.
Rosja zakazała importu wieprzowiny z Unii Europejskiej w styczniu 2014 roku w związku z wykryciem przypadków afrykańskiego pomoru świń. W kwietniu ubiegłego roku Komisja Europejska wniosła skargę w tej sprawie do Światowej Organizacji Handlu. Szesnasta kapituła prowincji warszawskiej redemptorystów wybrała Radę Prowincjalną Prowincji Warszawskiej Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela na lata 2015-19. W jej skład wchodzą ojciec Janusz Sok, prowincjał, ojciec Dariusz Paszyński, wikariusz prowincjała oraz ojciec Paweł Drobot, ojciec Janusz Urban i ojciec Mieczysław Babraj. Ojciec profesor Andrzej Wodka, redemptorysta, prezes Akademii Alfonsjańskiej w Rzymie, mówi o znaczeniu kapituły dla zakonu.
Kapituły w życiu zgromadzenia są zjawiskiem historycznym. To jest zespół osób oddelegowanych do tego, aby reprezentować całą resztę. Jesteśmy czymś jednym. Jest to rodzaj serca, które tętni i wysyła krew w krwiobieg życia całej prowincji. Jest to rodzaj centrum sumienia, w którym trzeba podjąć jakieś dyskusje, podjąć decyzje. Jest to wreszcie centrum, w którym dokonuje się najwyższa władza ustawodawcza, to znaczy dokonujemy wyborów, które mogą mieć znaczenie na całe dziesięciolecia, jeśli na więcej. Polska kapituła cieszy się tym przywilejem w całym zgromadzeniu, że bodaj czy nie jest najliczniejsza.
Posiedzenie kapituły odbywa się w Rowach koło Ustki. Zakończy się w piątek. Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.